Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Anna Skoczek, położna z oddziału położnictwa i ginekologii w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Położna z doktoratem z nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Skąd wzięły się u pani te zainteresowania pozamedyczne? Bo to w sumie takie jest mało oczywiste, jeśli chodzi o zawód położnej, żeby pisać doktorat z nauk społecznych.
To takie nieoczywiste, to prawda. Sprawdzam w internecie, chyba jestem jedyną położną, która napisała doktorat z nauk społecznych. Po ukończeniu liceum handlowego przez wiele lat pracowałam jako księgowa, między innymi w Young Digital Poland. Urodziłam syna i przewartościowałam swoje życie. Zostałam położną i od 20 lat pracuję na sali porodowej w Gdańsku.
Czyli jest pani położną po prostu, bo ma pani taką pasję. To jest, tak, można powiedzieć, pani coś, co sprawia przyjemność.
Dokładnie.
Co stało się zawodem w wyniku pewnego procesu dojrzewania.
Tak. Dokładnie tak. Tak się tak stało. Może to jest też tak właśnie, że się coś zmienia w kobiecie. To jest taki naturalny proces może dojrzewania do pewnych wyborów, co jest w życiu ważne, że ważna jest rodzina. Może do niektórych wyborów trzeba dojrzeć. Ludzie też zmieniają. Nie jestem chyba jedyna, która zmienia zawód.
Każda z kobiet chciałaby przy porodzie mieć przy boku pomocną, życzliwą położną, która pomoże jej urodzić dziecko. I tak się zastanawiam, ile trzeba się uczyć i po ilu latach praktyki przestajecie się bać. Bo tak sobie myślę, że to jest duża odpowiedzialność, prawda? Przywołać na świat nowe życie, pomóc tym.
Tak, to prawda. To jest bardzo dobre pytanie. Położną zostać można po ukończeniu szkoły wyższej, uzyskaniu licencjata z magistra z położnictwa, ale tak naprawdę położna uczy się ustawicznie, czyli wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji.
Pani mówiła, że 20 lat u pani to już w zawodzie pani jest.
Tak, tak.
Zmieniło się coś w międzyczasie?
Tak, zupełnie inne podejście jest, nastawienie na indywidualizację opieki. Kiedyś kobiety rodziły same, obecnie rodzą z partnerem, z siostrą, z przyjaciółką. Nie są same. Zmienił się charakter porodu. Bardzo jest duże nastawienie na aktywny poród. Kobieta nie leży, nie jest uwiązana. Może wybierać sobie pozycje porodowe.
Kiedyś
była nawet rejonizacja, 20 lat temu była przypisana do szpitala. Nie można sobie było wybrać placówki medycznej. W tej chwili można wybrać wszystko. Można sobie wybrać lekarza, można wybrać sobie pozycję, można wybrać szpital, można wybrać sobie, co by się chciało do... w jaki sposób chciałoby się być ze znieczulonym i jak to jest z tym baniem. Bo po uzyskaniu dyplomu właściwie obawy są najmniejsze. A dopiero z czasem, z latami doświadczeń, pojawia się pokora. Jak się zobaczyło, co się może zdarzyć, tak, jakie są konsekwencje podjętych działań, to ta świadomość, że wielu sytuacji nie da się przewidzieć, bo każdy człowiek jest indywidualny, to rodzi się pokora wobec tego, co jest ostateczne, czyli wobec życia i śmierci.
Cały czas szkolicie się, cały
ustawicznie.
Czas... A położnych jest za mało, bo też sporo się o tym mówi, że do zawodu nie ma chętnych za bardzo ze względu na właśnie tą odpowiedzialność i niskie płace.
Tak, to prawda. Brakuje i będzie brakować pielęgniarek i położnych ze względu na brak chętnych do zawodu. I jest ten niedobór jest wskazywany już od 10 lat. Są opracowane raporty przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i w tej chwili brakuje 132 tysięcy pielęgniarek i położnych do średniego wskaźnika krajów należących do OECD.
A w waszym szpitalu jak to wygląda? W Szpitalu Świętego Wojciecha na Zaspie koleżanki, średnia wieku jaka u was jest tak mniej więcej?
Tak, 50% położnych i pielęgniarek przekroczyła 50 rok życia. W przyszłym roku odejdzie bardzo dużo położnych na emeryturę i nie ma tej zastępowalności pokoleń, bo oczywiście te położne, które wchodzą do zawodu, to są młode, pełne pasji, wspaniałe położne, ale nie zdobędą tego doświadczenia, nie zdążą, zanim odejdą położne na emeryturę. I tu jest problem z deficytem kadr. Oznacza to, że w którymś momencie pojawi się zapaść. Myślę, że społeczeństwo nie jest tego świadome, że te osoby, które wchodzą do zawodu, nie zastąpią już dziury pokoleniowej.
A to nie jest tak, że brakuje chętnych do wykonywania tego zawodu w Polsce, bo może te dziewczyny, które kształcą się w zawodzie, nowe, młode, położne, one wolą na przykład pracować za granicą.
Z moich badań wynikło, że tylko 8% wśród wszystkich badanych, a ankietę wypełniło około 1000 położnych z całej Polski, wyraziło chęć wyjazdu za granicę, więc jakby
nie, w tym
nie
problem.
Jest to wprost. Nie. Problem może być też w tym, że właśnie specyfika pracy położnej wymaga specjalistycznego doświadczenia. A wynagrodzenie, które jest niższe niż wynagrodzenie brutto specjalistów w gospodarce narodowej, jest zbyt niskie i to nie zachęca.
Czy położna pracująca za granicą ma więcej jakichś uprawnień, więcej samodzielności niż położna, która jest zatrudniona w polskiej placówce zdrowia?
Porównując system holenderski, czeski i brytyjski, wykształcenie jest takie samo, czyli 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie. Natomiast system brytyjski, holenderski zapewnia bardzo dużą autonomię położnych i jest to, znajduje to odzwierciedlenie w systemie. System brytyjski bardzo dobrze różnicuje wynagrodzenie, które jest, zależy od doświadczenia, od zdobytych kwalifikacji.
Co może położna? Może na przykład bez nadzoru lekarza przeprowadzać powrót?
Dokładnie.
A w Polsce może?
Dokładnie tak samo. Znaczy system holenderski jest tak zbudowany, że położne holenderskie przyjmują porody domowe i tam jest nastawienie głównie na fizjologię i na poród domowy. Natomiast tego w systemie polskim nie ma. Inaczej, można urodzić w domu, oczywiście, ale jakby nie jest to umocowane w systemie w taki sposób, że jeżeli kobieta urodziłaby w domu i położna miałaby problem, to nie stoi karetka pogotowia pod domem i nie zawiezie do najbliższego szpitala, a tam będzie za 5 minut wykonane cięcie cesarskie, więc poniekąd kobiety, które rodzą w domu z położną,
trochę
nie
ryzykują,
mają wsparcia w systemie. Jeżeli cokolwiek się dzieje, jest jakaś patologia położna, jest zdana sama na siebie, taka, która przyjmuje poród domowy. Może karetkę wezwać, tak.
Tak jak w Holandii.
No tak, jak ta w Holandii, tak. Tylko, że tam to jest oczywiste, a u nas jeszcze nie. Poród, który przebiega fizjologicznie, zawsze może się zamienić w poród patologiczny. Tego nie da się oszacować wcześniej.
Jakie są obowiązki położnej w ogóle w tym systemie ochrony zdrowia w Polsce? Bo nam, tak przeciętnemu człowiekowi, kojarzy się z porodem, że położna pomaga w przyjściu na świat dziecka, ale to przecież nie jest tak oczywiste, bo są też inne, prawda, obowiązki.
Niewiele społeczeństwo wie o zawodzie położnej. Położna nie jest podporządkowana lekarzowi, z jej ustawy wynika samodzielność zawodowa, merytorycznie jest związana z lekarzem. I kwalifikacje zawodowe obejmują opiekę nad kobietą na każdym etapie jej życia. Od urodzenia aż po starość, późną starość. Zarówno z kobietami w okresie ciąży, porodu, połogu, z kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi. Zawód położny obejmuje również edukację, przygotowanie rodziców do macierzyństwa, do ojcostwa, do planowania rodzicielstwa, do opieki nad dzieckiem. Więc położna jest tak naprawdę towarzyszem i przyjaciółką kobiety od urodzenia.
I to zatrzymajmy się chwilę przy tych położnych, które są w poradniach ginekologicznych i środowiskowych. Taka położna środowiskowa to chyba jest taka najbliższa, już poza porodem, w tych dalszych etapach i wcześniejszych, położna, z którą spotyka się kobieta już od wczesnej młodości, kiedy pierwszy raz udaje się na wizytę ginekologiczną. Tam zwykle jest zawsze z ginekologiem położna. O co można ją prosić, w przychodni? W czym ona może pomóc?
To tak naprawdę może być od początku, może być już z dziewczynką, czyli przygotowywać ją do pierwszego badania ginekologicznego, powiedzieć, kiedy ona może być, może też ją wspierać w tym badaniu, może być obecna, żeby ona się nie denerwowała, nie bała. Potem jako już kobieta, która przyjdzie w ciąży, może udzielać jej wsparcia, powiedzieć, gdzie powinna się udać, do szkoły rodzenia, do dietetyka, do fizjoterapeuty. Jest takim łącznikiem w systemie, takim wsparciem dla kobiety później też po porodzie, właśnie w poradni laktacyjnej, w poradni psychologicznej, w okresie, kiedy wchodzi w menopauzę. Może doradzać, jak się zachowywać w okresie klimakterium, kiedy należałoby brać jakieś preparaty, jak się wspierać, zarówno w żywieniu, w diecie.
Czyli nie tylko sam poród i opieka nad dzieckiem,
tak naprawdę,
nad noworodkiem.
Zakres jest ogromny.
W pewnym momencie, kiedy kobiety już urodzą dziecko, są po porodzie, urodzą jedno, drugie dziecko, czasami tak się dzieje, że rzadziej odwiedzają gabinet ginekologiczny. Czasami nawet zdarza się tak, że zaskakuje je ta menopauza z symptomami. Dlaczego mniej kontaktu jest właśnie z paniami po 50? Nie ma takich programów jakichś i tak dalej? Czy to wynika też z tej niechęci kobiet, żeby wtedy chodzić do ginekologa?
Tak, mimo wielu programów profilaktycznych, to w społeczeństwie polskim wśród kobiet, które są narażone głównie na nowotwory złośliwe, na nowotwory piersi, jajnika, raka szyjki, jest to ogromny problem, bo te kobiety nie wykonują badań cytologicznych. To jest niska świadomość społeczna. bo tak naprawdę badanie cytologiczne może wykonać również położna. Nie musi tego robić ginekolog, więc ona może absolutnie oddać się w ręce kobiety. Nie musi się wstydzić, bo jeżeli zna tą położną i spotyka ją przez wiele lat, to może jej absolutnie zaufać. Takie badanie powinno być wykonane, badanie cytologiczne powinno być wykonane zaraz po pierwszym współżyciu i być wykonywane co 3 lata. Również jeżeli przez ostatnich, według standardu z 2018 roku, również do 10 tygodnia ciąży powinno być wykonane, o ile nie było wykonane w ciągu 6 ostatnich miesięcy.
A później po urodzeniu dzieci już właśnie w wieku po 40, 50 i później, jak często? Cytologia.
Co 3 lata, o ile nie było żadnych nieprawidłowości w wyniku badań. I to właśnie może wykonać położna.
Można o to poprosić, na przykład w gabinecie lekarskim?
Tak, oczywiście.
Jeśli tylko przyszłyśmy na cytologię.
Tak, dokładnie tak, można.
Anna Skoczek, doktor nauk społecznych, położna ze Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, jest moim Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gościem jest Anna Skoczek, doktor nauk społecznych, położna ze Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Jedno z podstawowych zadań położnej to jest pomóc kobiecie przygotować się do porodu. Kiedy przyszła matka w ogóle powinna zacząć te przygotowania? No, nie od razu po tym, jak chyba się dowie, że jest w ciąży, czy już wtedy?
To znaczy, na pewno powinna już zadbać o swoje zdrowie dużo wcześniej zacząć przyjmować preparaty, na przykład kwas foliowy. Około pół roku wcześniej powinno się już
przed planowaną ciążą,
tak.
Jakie to ma znaczenie? Dlaczego ten kwas foliowy jest taki ważny?
Dlatego, że zabezpiecza przed wadami układu nerwowego.
Co dalej? Co jeszcze trzeba zrobić?
Na pewno zadbać o swoje zdrowie, o swoją dietę, żeby móc potem być sprawnym w czasie ciąży. Ciąża jest dużym obciążeniem dla organizmu kobiety, więc jeżeli bardzo dużo przytyła wcześniej, to też po tym, jak zajdzie w ciążę, będzie ciężko już schudnąć. Właściwie jeszcze ciągle dobierze tą wagę i będzie też ciężko potem urodzić dziecko. Ciężko będzie goić rany, bo nadmiar tkanki tłuszczowej jest przeszkodą w każdym aspekcie i poruszania się, i dla stawu, i dla obciążeń dla organizmu. Potem się pojawia nadciśnienie, cukrzyca, problem z gojeniem się ran. To wszystko ma znaczenie, więc jeżeli planuje zajść w ciążę, to warto być aktywną.
Chciałam zapytać o problemy stomatologiczne, bo często się mówi, że w ciąży, że dziecko wyciąga tam z kości, prawda, kobiety wszystkie potrzebne składniki i że właśnie zaczynają się problemy z zębami i tak dalej, i tak dalej. To jest prawda?
Zęby trzeba leczyć, dlatego że infekcja zęba to infekcja całego organizmu. To jest istotne, tak?
Że... Czyli ciąża jest tym czasem, żeby to wszystko pozałatwiać, czy wcześniej?
Wcześniej.
Już?
Trzeba dbać o zęby stale, bo to nie zależy, czy jest się w ciąży, czy nie, ale jeżeli do tego dojdzie ciąża, to jakby problemy się nasilą stomatologiczne.
Czyli kiedy właściwie zaczynamy w tej ciąży już przygotowania? Czy one mają w ogóle później wpływ na przebieg porodu i to, jak się czuje mama, bo nie wiem, taka mama przygotowana będzie miała ułatwione zadanie?
Tak.
Żeby urodzić swoje dziecko sprawnie,
tak.
Bezboleśnie,
tak.
Bezstresowo. Da się w ogóle?
Aktywnie.
Stres zawsze, prawda?
Zawsze, tak. Stres jest zawsze i nawet jeżeli jest się przygotowanym, chodziło się na zajęcia szkoły rodzenia, to jest super sprawą, bo przygotowują i teoretycznie, i fizycznie, i szkoła rodzenia to też jest zawiązywanie grup wsparcia. Tam poznaje się osoby, z którymi się potem przyjaźni przez wiele lat. Ale i tak przyjazd do szpitala, można zobaczyć to wcześniej, można się zapoznać z ofertą placówki szpitalnej, ale to i tak jest tak silny stres, jak się przekracza szpital, że ja to mówię czasami tatom, żeby drogę chociaż przejechali do szpitala raz, żeby potem w stresie wiedzieli, do którego szpitala i który już sobie wybrali, bo w nerwach tak silny jest to stres,
błędy. Ja mam sporo znajomych, które są położnymi i one na przykład mówią, że no kobiety czasami zabierają do szpitala w ogóle kompletnie niepotrzebne rzeczy. Całe walizki pakują, wielkie, ciężkie, które później się w ogóle nie przydają, a nie zabierają rzeczy, które są potrzebne. Czyli ustalmy, co trzeba zabrać na pewno ze sobą do szpitala na poród, a czego nie brać.
Torba nie może być duża i to, co jest ważne, to dokumentacja, karta ciąży, wynik grupy krwi, grupy ostatniego posiewu w kierunku paciorkowca, czyli GBS. Jeżeli mamy te dokumenty, to...
To są najważniejsze rzeczy.
Tak. To potem pakujemy do torby 2 koszule, 2 ręczniki, jak do szpitala, czyli klapki pod prysznic, własne sztućce, Nie zabieramy materiałów higienicznych, czyli nie pakujemy w torbę wielkich podpasek, które zajmują dużo miejsca.
Wszystko bierzemy dostanie wodę, pacjentka w szpitalu.
Dokładnie. Bierzemy wodę z dzióbkiem niedużą, żeby móc ją łatwo używać. Bierzemy landrynki i czekoladę do ssania. Nie bierzemy laktatorów, takiego sprzętu, który jest w ofercie szpitala. I też dlatego warto się zorientować, co jest w szpitalu, z czego nie trzeba zabierać. Na pewno przydadzą się majtki takie jednorazowe, potem do korzystania z nich w połogu.
A jeśli chodzi o noworodka, o dziecko, to co dla dziecka trzeba wziąć?
Dla dziecka w to, co będzie można je ubrać bezpośrednio po porodzie, czyli w 2 godziny po porodzie dziecko jest układane na piersi matki, tam sobie leży, tuli się, a po tych 2 godzinach bada je pediatra i można je wtedy ubrać w pierwsze własne ubrania, czyli czapeczka, pajacyk, pampers, raczej kocyk, żeby potem też łatwo mieć dostęp do dziecka.
Ile w tej chwili po porodzie mama przebywa w szpitalu, jeśli jest to poród fizjologiczny, a jeśli jest to cesarskie cięcie? Od razu jest, porozumiem, po porodzie z dzieckiem. Po tych wszystkich zabiegach, o których pani powiedziała, które musi wykonać lekarz czy położne z maluszkiem. Później trafia do mamy i mama się już opiekuje.
Znaczy, od razu trafia do mamy. Mama się nim opiekuje przez 2 pierwsze godziny. Potem jest na chwilę tylko do badania i zważenia wzięte i potem znowu dostaje je mama.
I ile czasu przebywa w szpitalu?
2 pełne doby, czyli jeżeli kobieta urodziła o 22, no to ten dzień się nie liczy. Czyli muszą być 2 pełne doby i na 3. dzień wychodzi po porodzie fizjologicznym. Warunkiem jest przybranie na wadze. Jeżeli będzie na spadku, to pediatrzy się nie zgodzą, żeby dziecko wyszło do domu. Natomiast po cięciu cesarskim do 4 dni.
A mamy, które rodzą wcześniaki. Jak wygląda tutaj ta sytuacja? To są czasami długie okresy, kiedy dziecko jest w inkubatorze na przykład jeszcze i mama przebywa razem z nim w szpitalu, karmi. Jak to wygląda?
Mama może zostać w szpitalu, ale też może iść do domu i przyjeżdża z domu do dziecka na oddział wcześniaków, więc nie ma obowiązku przebywania z dzieckiem w szpitalu.
Jaka jest wiedza potrzebna kobiecie, żeby sprawnie urodzić w ogóle? To mówiła pani o szkole rodzenia. Kiedy warto się tą szkołą rodzenia zainteresować? To znaczy, żeby nie za szybko i nie za późno, żeby zdążyć się czegoś nauczyć.
Szkoła rodzenia zaczyna się od 21 tygodnia ciąży i taki kurs trwa od 8 do 12 tygodni ciąży, czyli zdąży przed porodem nabyć wiedzę i teoretyczną, i praktyczną, czyli poznanie sztuki rodzenia, czyli co można wykorzystać do porodu, jakie są wsparcie do porodu naturalnego, czyli piłki, linki, krzesełka. Zajęcia w szkole rodzenia pozwalają zrozumieć fizjologię porodu.
Pacjentka też się dowie, co może chcieć, tak?
Co może chcieć, tak.
No właśnie, a co może chcieć dzisiaj? Co się oferuje chociażby w waszej placówce, w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku?
Są to zarówno środki niefarmakologiczne, jak i farmakologiczne. Jeżeli kobieta zakłada, że nie chce najpierw, że nie chce nic dostać do porodu.
Czyli przeciwbólowo, tak?
Przeciwbólowo, tak. I zamierza skorzystać z imersji wodnej, z drabinek, z piłek. Wszystko dostanie. Materacyk. Jeżeli uzna w którymś momencie, że jej plan legł w gruzach i jednak poprosi wszystko, co mamy, to też mamy bardzo dużo, czyli zaczynamy od gazu, potem może dostać też przeciwbólowo leki na bazie fentanylu, które bardzo ją wyciszą. I po znieczulenie zewnątrzoponowe mamy anestezjologia 24 godziny na dobę.
Nie trzeba wcześniej być na jakimś kursie, podpisywać jakiś zgód, tylko w momencie przyjęcia do szpitala, już do porodu, poprosić o to znieczulenie anestezjologa i będzie wykonane.
Dokładnie.
Ile jest czasu na dotarcie do szpitala? Bo wiele osób, które są młode, nie rodziły jeszcze dzieci, to taką wiedzę ma na przykład, nie wiem, z filmów, gdzie widzą, że pęka pęcherz płodowy, odchodzą wody i jest panika na tym filmie. Mąż wiezie kobietę właśnie w takim nerwowym, troszkę w nerwowej atmosferze, żeby zdążyć, żeby nie urodziła w samochodzie. Kiedy powinniśmy tak naprawdę do tego szpitala się udać?
Jak się zacznie coś dziać, czyli kobieta, jak jest przeszkolona w szkole rodzenia, to wie, jakie są to symptomy rozpoczynającego się porodu.
I najczęściej?
Jak wyglądają pierwiosnki porodowe, to są odpłynięcie czepu śluzowego. Wtedy jeszcze nie jedzie do szpitala. Czeka się na regularną czynność skurczową. Najpierw te skurcze są rzadko, co 15-20 minut. jeszcze nie jedziemy, jeżeli one się nasilą albo staną się bolesne, takie, których nie można już złagodzić w domu, wtedy jedziemy do szpitala. Zazwyczaj jest tak, że pierwsze skurcze przepowiadające trwają około 2 godziny. I to jest może tak śmiesznie, ale to już mąż wypycha kobietę, że już jedźmy do szpitala, bo nie zdąży. A tak nie jest. Kobieta, która rodzi pierwszy raz, potrzebuje wiele godzin, żeby urodzić. I warto te dwie, trzy godziny spędzić w domu, żeby mieć pewność, że ten poród się rozwija i że to jest w kierunku porodu.
Bo może być tak, że pojawią się te skurcze pierwsze, potem znikną i ich nie będzie?
Dokładnie.
Ale to nie jest nic groźnego?
Nie.
To jest zupełnie coś normalnego, że mogą się pojawić i później zniknąć na przykład
dokładnie.
Na 2 dni, tak?
Tak. Albo na tydzień.
Albo na tydzień i potem znowu.
Tak.
Zdarza się tak często, że pacjentki tak przedwcześnie trochę spanikowane przyjeżdżają i odsyłane są do domu, tak?
Tak, dokładnie. Tak. No taka była sytuacja, że para nawet gdzieś do Wejherowa dotarła, bo myśleli, że już rodzą, a tak nie było. W szpitalu Kopernikus jest realizowany projekt Ballada z położną i tam mądre położne, czyli Ewelina Kupniewska i Dorota Kawiak, one organizują spotkania dla rodziców, żeby móc sobie poradzić w systemie, kiedy też przyjechać do porodu.
Czego w trakcie porodu nie można zbagatelizować i natychmiast się powinno powiadomić położną albo lekarza? Bo przecież położna no, nie jest przez cały czas prawdopodobnie przy tej pacjentce. Czasami ta pacjentka zostaje sama, czy z mężem na przykład w pokoju, gdzie oczekuje na urodzenie dziecka. Co się powinno zgłaszać?
Jeżeli chodzi o w szpitalu, jest pod stałą opieką, to nie musi się o to martwić.
Ale jakie odczucia powinny ją zaniepokoić? Jakby się co działo? Że powinna...
Zanim przyjedzie do szpitala, to powinna, to co jest jakby istotne dla niej, to jest, to musi wiedzieć, że brak ruchów płodu, krwawienie, właściwie krwotok i zielone wody, to są 3 rzeczy, przy których musi pojechać do szpitala natychmiast. Jeżeli odpływają czyste wody płodowe, przeźroczyste, to może jechać do szpitala, ale spokojnie, nie musi się od razu denerwować, że coś się dzieje złego. W szpitalu jest pod stałym monitoringiem, jest pod stałym opieką położnej i nawet jeżeli mama myśli, że nikt nad nią nie ma kontroli, to tak nie jest. Jest pilnowana cały czas, jest cały czas wsparcie. My, nawet jeżeli osoba jest z osobą towarzyszącą i położnej nie ma w dalej chwili, to i tak jest monitoring stały i my widzimy, że coś się dzieje na przykład z tętnem dziecka i że kiedy powinniśmy interweniować, więc nie musi niczego pilnować, jeżeli oddaje się pod opiekę położnej na sali porodowej.
A jakieś nieprzewidziane sytuacje zdarzają się, których nie da się zaplanować? Na pewno są takie sytuacje w porodzie takim, który szybko postępuje. Różne rzeczy się mogą dziać.
Tak, no czasami się zdarza, że na przykład kobieta nie zdąży dojechać na salę porodową, urodzi po drodze, bo nie czuje tych skurczy, nawet nie wie, że rodzi. To zdarza się oczywiście rzadko. Zdarza się, że kobieta urodzi na podjeździe, zdarza się, że urodzi na patologii ciąży, ale to dlatego, że po prostu nic ją nie boli. Ona nie czuje, że coś się dzieje i po prostu
nagle jak ma, hop, ma już, i już jest dziecko na rękach.
Już mam.
Myślę, że wiele by tak chciało urodzić bezboleśnie. Kiedy już po takim porodzie, jak już mama wyjdzie, tak jak wcześniej mówiłyśmy, że trwa to 2 pełne doby, w przypadku mam po cesarskim cięciu, przypomnijmy, 4, tak, doby,
tak.
To kiedy odwiedzi kobietę położna w domu, bo odwiedzi ją.
Tak.
Każdą odwiedzi, każdą powinna odwiedzić.
Tak. Warunkiem, żeby położna przyszła, jest zgłoszenie do przychodni, że kobieta urodziła, bo nie ma rejonizacji i położna środowiskowa nie musi wiedzieć, że już jest kobieta po porodzie, więc trzeba się do przychodni pofatygować i powiedzieć, że tutaj już jest dziecko.
I to może zrobić tato?
Tak, dokładnie. To zrobi tato, czy ktoś z najbliższych i wówczas do takiej kobiety przyjdzie położna środowiskowa. I położna środowiskowa udzieli jej wsparcia kobiecie po porodzie. Zarówno z wsparcia laktacyjnego, czy się prawidłowo goją rany, czy prawidłowo goi się pępek, jaki jest stan dziecka. Czyli oceni dobrostan
mamy. Czy mama umie przyłożyć do piersi
dokładnie,
odpowiednio, tak? Żeby dziecko karmić?
Dokładnie. Czy ma jakieś rany? Jeżeli ma rany, to jak je zabezpieczyć? Więc ją przeszkoli zarówno pod względem higienicznym i również jeżeli położna środowiskowa oceni, że stan psychiczny kobiety wymaga również dalszych interwencji, to też ważne, żeby kobieta nie bała się o tym powiedzieć, żeby powiedziała o tym, co jej dolega.
Na przykład nie radzi, tak?
Tak. I wówczas położna będzie dla niej wsparciem.
Każda z nas by chciała być dobrą matką i to jest pewnie trudno przyznać się, no nie radzę sobie, prawda, z dzieckiem, nie wiem, co mam zrobić. Co zauważy rodzina? Co może zauważyć mąż, bliscy?
Jest taki stereotyp, że mama, która urodziła dziecko, musi być szczęśliwa, uśmiechnięta, a tak naprawdę może się zdarzyć, że to, co przeżyła w czasie porodu, jak i również rozchwianie hormonalne spowoduje, że będzie czuła się źle. Takim pierwszym symptomem, że coś jest nie tak, to jest przedłużający się taki baby blue. On jest, pojawia się na trzeci dzień i jest absolutnie fizjologiczny, czyli depresja trzeciego dnia. Jeżeli ona się przedłuża, smutek matczyny, tak. Jeżeli ona się wydłuża, że matka nadal nie cieszy się tym dzieckiem, nie ma ochoty wstać, nie ma, cierpi na bezsenność. To, co jest bardzo ważne, to to, że żeby przypilnować, żeby matka spała. Ona często czuwa nad tym dzieckiem, pilnuje i to powoduje zaburzenia psychiczne.
Depresję też, taką poporodową, tak, znaną ogólnie z tego, tak?
Dokładnie.
I co z tym trzeba zrobić? Trzeba to zgłosić właśnie położnej na przykład w trakcie, kiedy przyjdzie i ona pomoże jakoś zorganizować tutaj leczenie, tak, i pomoc?
Tak. Położna środowiskowa to jest osoba, która udzieli wsparcia zarówno jeżeli chodzi o psychikę, jak i o motorykę, czyli też skontaktuje z fizjoterapeutą, jeżeli będzie taka potrzeba. Skontaktuje z psychologiem, będzie wiedziała, gdzie w systemie odnaleźć i jak kobietę wesprzeć. W Szpital Kopernikus realizuje projekt Przystanek Mama i on ma na celu zwiększenie wiedzy na temat depresji. Można samemu wykonać taki test dla mam i uzyskać takie natychmiastowe wsparcie psychologa.
I o to właściwie powinny chyba zadbać bardziej rodziny, bliscy,
dokładnie,
krewni, bo mama,
tak,
może po prostu nie być świadoma nawet, że coś jej dolega.
Tak. Do wsparcia kobiecie potrzebna jest rodzina, bo wtedy, kiedy opuszcza placówkę medyczną, nikt już jej nie widzi, jeżeli chodzi o personel medyczny. I tutaj wsparciem dla kobiety jest przede wszystkim rodzina. I wiedza, którą posiada rodzina, i by nie powiedziała kobiecie, weź się w garść, daj sobie radę, poradzisz sobie.
Nie. Takie mówienie nie pomaga.
Nie. Wręcz przeciwnie, bo to jeżeli się ma depresję, to jest po prostu takie zaburzenie psychiczne, że ono wymaga wsparcia psychologa i nie należy się tego wstydzić, bo trzeba sobie pomóc.
Anna Skoczek, doktor nauk społecznych, położna ze Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również bardzo.
Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.